Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Dlaczego 8 miliardów ludzi, rodząc się na tej samej ziemi, prowadzi tak różne życia? Dlaczego się dzieje tak, że znamy z jednej strony tak wiele osób szczęśliwych, osób, które wiedzą, co chcą od życia, osób, które wiedzą, dokąd zmierzają, osób, które uznajemy i szanujemy, a z drugiej strony jest tak dużo osób zagubionych, osób, które nie wiedzą, czego chcą od życia? Na kartach historii zapisało się bardzo dużo osób. Z jednej strony słyszymy o wspaniałych przywódcach, wynalazcach, artystach, ludziach, których uważamy za godnych podziwu. Z drugiej strony historia mówi też nam o wielu zbrodniarzach, przestępcach, ludziach, o których myślimy w kategoriach, że najlepiej by było, gdyby nigdy się nie urodzili. Co kształtuje nasze życie w takim razie? Jedna z teorii mówi, że wszystko jest w genach. To, że masz tendencję do kłamania, do oszukiwania, do krętactwa, to wszystko przez to, że na przykład twój dziadek albo pradziadek taki był i ty nie możesz nic z tym zrobić. Inna teoria mówi, że wszystko wynosi się z domu. To, w jaki sposób zostałeś wychowany i to, jakich doświadczeń przeżywałeś w dzieciństwie, ma wpływ na całe twoje dalsze życie. Jeszcze inna teoria mówi, że twoje najbliższe otoczenie ma na ciebie wpływ. To, że w szkole byłeś nieznośny i przysparzałeś kłopoty rodzicom, to wszystko przez otoczenie, przez zły wpływ rówieśników. A to, że jesteś niemiły dla najbliższej rodziny, to przez to, że szefostwo w pracy każdego dnia cię dręczy. Jednak słyszymy dużo historii ludzi, którzy mieli w życiu naprawdę ciężko, a jednak do czegoś doszli. Z drugiej strony sprzyjające warunki nie zawsze sprzyjały ludziom. Słyszymy o tak dużej ilości osób z jakichś bogatych kręgów, którzy są naprawdę w swoim życiu zagubieni. Bóg dał nam wolność wyboru i myślę, że wszystko sprowadza się do tego, że w każdej najlepszej czy najgorszej sytuacji możesz podejmować albo dobre, albo złe decyzje. Sprzyjające okoliczności mogą być dla jednego błogosławieństwem, jeśli wie, jak je wykorzystywać, a drugiego mogą doprowadzić do zguby. Ciężkie okoliczności nie zawsze muszą doprowadzać do upadku, ale mogą być dla człowieka treningiem charakteru, jeśli wie, jakie decyzje podejmować i umie wyciągać z nich wnioski. Pewna dziewczynka zadała swojemu tacie pytanie. Tato, nie rozumiem, dlaczego ten sam wiatr gna okręty w zupełnie różnych kierunkach. Jeden zmierza do portu, drugi pozostaje na pełnym morzu. Wszystko zależy od ustawienia żagli, odpowiedział ojciec. Ludzie na tym świecie są jak statki na morzu. Jeden żegluje w stronę nieba, wykorzystując tę samą bryzę, która drugiego pcha na zatracenie. Te same okoliczności dla jednych są błogosławieństwem, dla drugich zaś trucizną. To, dokąd zmierzasz, zależy od wyborów, których dokonujesz każdego dnia. Tyczy się to każdego aspektu życia. Jeśli wiesz, jak prawidłowo ustawiać swój żagiel, to niezależnie jak wiatr zawieje, będziesz płynąć we właściwą stronę. Chciałbym się dzisiaj przyjrzeć historii zapisanej prawie na początku Biblii, mianowicie w 13 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zachęcam do otworzenia. Czytamy w tym rozdziale o wydarzeniach z życia Abrama tuż po wyjściu z Egiptu. Myślę, że Abram raczej nie będzie dobrze wspominał Egiptu. Z końcówki poprzedniego rozdziału dowiadujemy się, że Abram zdecydował się posłużyć kłamstwem dla własnych celów. Wolał zaufać sobie zamiast Bogu i wiedział, że i pomyślał, że sobie sam ze wszystkim poradzi. Jak wiemy, skończyło się to tak, że został z Egiptu wyrzucony. Czytam od 13 rozdziału. Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył im także Lot. Skierowali się do Negebu. Abram zaś posiadał wiele stad, srebra oraz złota. Zatrzymując się po drodze, wędrował z Negebu do Betel, do miejsca, w którym obozował na początku, między Betel a Aj, gdzie też zbudował swój pierwszy ołtarz i wzywał imienia Pana. Po wyjściu z Egiptu Abram jest bardzo bogatym człowiekiem. Czytamy, że ma wiele stad, srebra i złota, ale jednak ani zbyt duży majątek, ani potknięcie z poprzedniego rozdziału nie oddaliło go od Boga. Abram poniósł konsekwencje swojego kłamstwa, został upokorzony przez Faraona, ale mimo tego Bóg mu dalej sprzyja. Myślę, że Bóg znał serce Abrama i wiedział, że mimo tego wszystkiego on go dalej respektuje, co też potwierdza werset 4, w którym czytamy, że Abram postawił swój pierwszy ołtarz i wzywa imienia Pana. Nam ludziom często zdarza się upadać. Jednak najlepsze, co możemy wtedy zrobić, to wyznać to przed Bogiem i przyjść z tym do Niego. Mamy obiecane, że każdy nasz grzech zostanie przebaczony, o ile tylko się do tego przyznajemy. Nie możemy zakłamywać rzeczywistości. Dalej. Lot, który wędrował z Abramem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on własne namioty. Dobytek obu stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało na to miejsca. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Razem z Abramem wędruje jego bratanek, Lot. Podobnie jak Abram, Lot też posiada wielki dobytek. Wkrótce sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Dobytek obu staje się tak duży, że nie są w stanie funkcjonować w tym samym miejscu. Między ich pasterzami zaczyna dochodzić do sporów. To jest moment w życiu Abrama i Lota też, w którym trzeba było podjąć jakąś decyzję. Musieli się rozdzielić. Jedna strona, jak czytamy dalej w 10 wersecie, była bardzo prosperującą ziemią. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród Pana. Natomiast cała reszta była jedną wielką niewiadomą. Każdy z nas by chciał, żeby wybory, których dokonujemy, były dobre. Czym się kierować w takiej sytuacji? Myślę, że nam ludziom najłatwiej jest się kierować, porównując tym, co jest dla nas najlepsze w danej sytuacji, to patrząc, w jakiej sytuacji odniesiemy największy zysk, często nie rozważając innych czynników. Na przykład jeśli mamy propozycję w pracy lepszych zarobków, to jesteśmy skłonni z niej skorzystać, często nie zwracając uwagi na inne aspekty, na przykład na to, że może się to wiązać z mniejszą ilością czasu na rzeczy ważne, takie jak na przykład rodzina, służba, albo może to się wiązać z koniecznością robienia niemoralnych rzeczy. Czymże jest małe kłamstwo w zamian za dużo lepsze pieniądze? Jesteśmy dla siebie najważniejsi i w każdej sytuacji szukamy, jak możemy zmaksymalizować swoje zyski. Często patrzymy na korzyści tylko tu i teraz, nie uwzględniając dalszych konsekwencji. W sytuacji Abrama i Lota na pierwszy rzut oka lepszym wyborem, a w zasadzie jedynym sensownym, wydawało się wybranie tej lepiej nawodnionej ziemi. Myślę, że jednym z podziałów, który możemy dokonać w kontekście tego, czym się kierujemy w podejmowaniu decyzji, jest skupienie się na własnych celach i ambicjach albo kierowanie się tym, czego Bóg od nas chce i ufanie Mu. Możesz ustawić swój żagiel albo w stronę Boga, albo w stronę własnych ambicji. Abram zwrócił się więc do Lota. Nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czyż cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. A jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. Abram odrobił lekcję po wydarzeniach z Egiptu. Mimo tego, że był starszy, co mu daje pierwszeństwo wyboru i myślę, że na pewno wiedział, która ziemia jest lepsza, postanowił przekazać pałeczkę Lotowi. Abram wiedział, że to ani nie ziemia, ani nie on sam jest w stanie sobie zapewnić zaopatrzenie, a Bóg. Łatwo jest nam ufać samym sobie. Myślimy, że nie potrzebujemy niczyjej, a w szczególności Bożej pomocy. Jednak warto pamiętać, że wszystko, co do tej pory mamy, mamy tylko dzięki Bogu. I wszystkie sytuacje, te najcięższe kryzysy, z których wyszliśmy z nich nie dzięki własnej zaradności, ale tylko dzięki Bogu. Dla Abrama W tej sytuacji było najważniejsze, żeby nie wdawać się w konflikt ze swoim bratem, nawet jeśli Lot zostawi mu jakieś nędzne resztki ziemi. Żagiel Abrama był ustawiony w stronę Boga. Co się stało z Lotem? Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem, a działo się to, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony niczym ogród Pana, niczym ziemia egipska. Lot wybrał więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód. Tak się ze sobą rozstali. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę. Miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Można by zapytać, czy Lot właściwie zrobił coś złego. Abram mu przekazał pałeczkę, więc wybrał wszystko lepszą ziemię, więc jest teoretycznie wszystko okej. Zresztą jak dalej się dowiadujemy, z Sodomy Bóg uratował Lota właśnie dlatego, że był sprawiedliwy. I mimo, że Lot był wierzący, myślę, że w dużej części był osadzony na ziemi. W swojej decyzji nie uwzględnił Boga. W całym tym fragmencie ani razu nie czytamy, żeby stawiał ołtarz Panu, ani wzywał jego imienia. Choć może dzisiaj stawianie ołtarzy nie jest praktyczne, to z każdą sytuacją możemy przyjść do Boga. Lot nawet nie pomyślał, że może warto byłoby uzgodnić to ze starszym i bardziej doświadczonym Abramem. Po prostu przyjrzał się i wybrał to, co było dla niego najlepsze. Decyzję o wyborze ziemi podjął nie uwzględniając Boga, tylko swoje tymczasowe korzyści. Jego decyzja była nieprzemyślana i krótkowzroczna. Może żagiel Lotan nie był w całości ustawiony na własne ambicje, ale już to wystarczyło, żeby zboczył z właściwego kursu. Postępowanie, tak jak Bóg chce, może nas czasami wiele kosztować. Jeśli nie chcemy iść na żadne ustępstwa w stosunku do tego, co nam Bóg nakazuje, musimy być przygotowani na to, że możemy naprawdę dużo stracić. Bardzo często możemy się znaleźć w niezbyt komfortowej sytuacji. Abram, rezygnując z lepszej ziemi, został z jedną wielką niewiadomą. Bądźmy gotowi na to, że możemy naprawdę czasami dużo stracić. Na przykład lepsze zarobki w pracy, co się może wiązać z tym, że możemy mieć problem z utrzymaniem rodziny. Albo nasi bliscy, znajomi mogą się od nas odwrócić, kiedy nie zdecydujemy się zrobić dla nich przysługi, która wymaga od nas naruszenia Bożych przekazań. Czasami, gdy krótkowzrocznie spojrzymy na skutki naszego wyboru, może nam się wydać pozbawione jakiegokolwiek sensu. Lot z każdym drobnym odstępstwem od Boga coraz bardziej zanurza się w świat. Jego decyzja jest nieprzemyślana. Lot nie bierze pod uwagę tego, że miasto, do którego się zbliża, jest zepsute. Mimo tego, że jak później wiemy, Lot został uratowany przez Pana z Sodomy, a jednak jego rodzina nie wyszła z tego bez szwanku. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama: podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Uczynię też twoje potomstwo niczym prog ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć prog ziemi. Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie tobie ją dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył zamieszkać pośród dębów Mamre pod Hebronem. Tam też zbudował ołtarz Panu. Po odejściu Lota Pan przemawia do Abrama i błogosławi mu w niesamowity sposób. Bóg zatroszczył się o posłusznego mu człowieka. Abram, który na pierwszym miejscu postawił Boga, a nie własne ambicje, wyszedł na tym na dłuższą metę dużo lepiej niż Lot. Biblia jest pełna przykładów osób posłusznych Bogu, w którym Bóg w niesamowity sposób błogosławi. W tej samej księdze jest jeszcze zapisana wszystkim znana historia Józefa. Józef miał naprawdę ciężkie przeżycia, padł ofiarą zazdrości braci i został sprzedany w niewolę, jednak cały czas był ufny Bogu. Największym testem jego ufności okazała się sytuacja, kiedy służył w domu Potyfara. Z czasem stał się tam coraz bardziej znaczący i lepiej mu się tam powodziło. I dostał propozycję od żony Potyfara, właściciela tego domu, żeby się z nim przespać, żeby się z nią Józef przespał. I tak naprawdę nie stało nic na przeszkodzie, żeby to zrobić. Mało tego, Józef wyszedłby na tym pewnie dobrze, bo zyskałby względy i jej przychylność. Józef jednak zdecydował się ufać Bogu. Mimo tego, że trafił później do więzienia, Bóg go wykorzystał w niesamowity sposób i dzięki jego ufności jego rodzina została uratowana od głodu. Innym przykładem jest historia Dawida i Saula. Kiedy Saul dowiedział się o tym, że Dawid zostanie królem, zaczął robić wszystko, żeby się utrzymać przy tronie. Można powiedzieć, że z takiego ludzkiego punktu widzenia podejmował dobre kroki. Jednak to, co nim kierowało, to nie to, od czego Bóg od niego chce, tylko jego własne ambicje i cele. Za wszelką cenę chciał się utrzymać przy tronie. Właśnie dlatego Bóg mu nie sprzyjał. Z drugiej strony Dawid, uciekając przez bardzo długi okres czasu przed Saulem, najprawdopodobniej go miał dosyć, a mimo tego wszystkiego, gdy pojawiły się dwie sytuacje, w których miał okazję go zabić i tak naprawdę w jednej chwili zamknąć cały ten konflikt i zostać królem, zdecydował się tego nie zrobić, dlatego że Saul był Bożym pomazańcem. Najważniejsze dla niego było trzymanie się Bożych zasad. Od Saula, Dawida różniło to, że na pierwszym miejscu stawiał Boga i właśnie dlatego on został królem i to jego Bóg użył do niesamowitych celów. Abram, Józef i Dawid to są wszystko postacie ze Starego Testamentu, ale to, że Bóg chce nam wszystkim błogosławić, jest tak samo aktualne dzisiaj. Sam nie tak dawno nie mogłem znaleźć sensu w swoim życiu. Byłem bardzo długo zagubiony i pokładałem ufność w sobie. Myślałem, że jak zacznę dorosłe życie, się wszystko poukłada i tak dalej, ale no nic z tego nie wyszło. Nic się nie zmieniło. Dopiero prawdziwy sens w życiu znalazłem, kiedy postanowiłem zaufać Bogu. I choć przez ten cały okres było dużo różnych, czasem cięższych, czasem mniej ciężkich sytuacji, to mogę dzisiaj widzieć, jak Bóg mnie prowadzi i wierzę, że wykorzystuje mnie dla swojej chwały. Wiem, że zmierzam dzięki Niemu we właściwą stronę. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Księga Przypowieści, 3:5-6. Warunkiem Bożego błogosławieństwa jest ufanie właśnie Jemu, a nie własnemu rozumowi. Jak możesz ufać Bogu dzisiaj? Przede wszystkim zawsze kieruj się Jego wolą, a nie tym, co dla ciebie najważniejsze, i ufaj Mu. Nie patrz krótkowzrocznie na korzyści. Jeśli w twoim życiu pojawiła się bardzo opłacalna propozycja, bardzo dobrze przemyśl, czy nie ma w niej jakiegoś nawet małego haczyka, który ci odsunie od Boga. Taki mały haczyk, małe odstępstwo od Bożych zasad, podobnie jak z Lotem, może być pierwszym krokiem w złą stronę. Zawsze powierzaj Mu wszystko w modlitwie. Jeśli w swoim życiu kierujesz się Bożymi wartościami i ufasz Mu w każdej sytuacji, to nawet jeśli musisz zrezygnować z ziemskich korzyści, możesz być pewny Bożego błogosławieństwa i tego, że Bóg się o ciebie zatroszczy w najlepszy możliwy sposób. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.